To jest fragment, który będzie nam towarzyszył przez całą tą serię. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, chodzi tutaj o tych wierzących, którzy już umarli, odeszli spośród nas. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 12, pierwsze 3 wersety. I to jest werset, który jest naszym mottem przez te najbliższe tygodnie do Wielkanocy. Czyli mamy zrzucić z siebie wszelki ciężar i mamy zrzucić, odrzucić od siebie każdy grzech, który nas usidla. Dlaczego? Jak mamy to zrobić? Jak to jest możliwe? Czy jest to możliwe własnej siły? Nie. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy Boża łaska działa w nas, a kiedy w nas działa, kiedy patrzymy na Jezusa. Dlatego tylko możemy sobie poradzić z pewnymi trudnymi rzeczami w naszym życiu. Nie będziemy bali się odkryć tego dywanu w naszym życiu i zobaczyć te strachy, które tam się ukrywają. Dlatego, że Bóg daje nam swoją łaskę. Bóg pokazuje nam Jezusa Chrystusa. I kiedy On staje się piękny dla nas, to Jego piękno przewyższa to pozorne piękno grzechu w naszym życiu. I wtedy łaska Boża jest uwolniona w naszym życiu. I grzech traci atrakcyjność dla nas. I dzisiejszy fragment będzie to gniew, przypadek Ezawa. Krótki fragment z listu do Hebrajczyków, również 12 rozdział 14-17. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Tutaj autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do historii ze Starego Testamentu, z którą byli najwidoczniej obeznani odbiorcy tego listu, bo on mówi wiecie, czyli jaka historia? Historia z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju. Jakub, patriarcha, miał dwóch synów. Starszy nazywał się Ezaw, młodszy miał na imię Jakub. I Bóg dał takie słowo, że pomimo, że ten starszy powinien mieć to pierworództwo, czyli jemu się powinna należeć ta wielka, ta większa część, to błogosławieństwo, czyli to przejęcie tej godności szefa klanu, bycie szefem, z obowiązkami również, to Bóg powiedział poprzez swoje słowo w proroctwie, że to błogosławieństwo ma się należeć młodszemu, Jakubowi. I mama Rebeka, żona Jakub, żona żona Izaaka, przepraszam, tak, powiedziała, ona w to uwierzyła, ale tata Ezawa i Jakuba niestety faworyzował starszego syna. Ten starszy syn był bardzo owłosiony, mówi Słowo Boże. Właściwie miał włosy na całym ciele. Uwielbiał polować i bardzo dobre jedzenie potrafił przyrządzić dla swojego taty. I dlatego, że tak dobre jedzenie mu przyrządzał, to był to jeden z powodów, czemu był tak bardzo faworyzowany. Więc nie było dla Izaaka na starość. Widzimy, że pomimo tego, że miał słowo od Boga, co powinien zrobić, Izaak był nieposłuszny Bogu i faworyzował i chciał sprzeniewierzyć się Bogu i faworyzować starszego kosztem młodszego, pomimo że wiedział, jak, co Bóg chce zrobić. I widzicie, to jest, może odbiegnę, zrobię taką dygresję tutaj. I tutaj już widzimy, jak faworyzowanie jednego dziecka kosztem drugiego potrafi wprowadzić wiele zgorzknienia i bólu do rodziny. Zdarza się oczywiście tak, że często rodzic może odkryć na jakimś etapie życia, że z jakiegoś powodu coś czuje bardziej do jednego dziecka kosztem drugiego, jak ma być. Szczerze, może się tak zdarzyć, ale to nie jest powód, żeby w ten sposób to okazywać, tą różnicę. Tak? Że naprawdę każde dziecko, które się rodzi, powinno być tak samo traktowane i powinno mieć okazaną pełnię tej miłości rodzicielskiej. Niestety widzimy, że za każdym razem w Biblii, kiedy to się nie dzieje, kiedy jest faworyzowanie, a szczególnie kosztem jeszcze nieposłuszeństwa Bogu, to prowadzi to do problemów i tak się tutaj ten problem skończył. Więc on oczywiście chciał pobłogosławić Ezawa. Taka była też sytuacja, że Ezaw wrócił pewnego dnia z polowania, Jakub robił zupę, nie wiemy, co to była za potrawa. Ezaw aż go trzęsło i powiedział: daj mi to. I tam w języku hebrajskim jest bardzo ciekawy zwrot: daj mi to czerwone, czerwone. On nawet nie potrafił się do końca wysłowić, co to jest, tak go trzęsło z tej pożądliwości za jedzeniem. No i oczywiście Jakub wykorzystał tą sytuację, powiedział: dobrze, dam ci, ale jak oddasz mi to swoje pierworództwo, tą obietnicę bycia szefem. I oczywiście, na co mi to bycie szefem, skoro zaraz umrę z głodu? Oczywiście wiemy, że on nie miał zamiaru umrzeć z głodu, że to tylko mu się wydawało, jak jest bardzo zmęczony, bo przecież zaraz jak tylko zjadł tą zupę, to wstał i odszedł. Tam jest dalej napisane, możecie całą tą historię bardzo ciekawą przeczytać właśnie w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, ale za chwilę zdarzyła się taka sytuacja, że ojciec chciał udzielić błogosławieństwa i oczywiście chciał udzielić błogosławieństwa komu? Starszemu zamiast młodszemu. Komu powinien udzielić zgodnie ze Słowem Bożym? Młodszemu oczywiście, tak? No i młodszy syn podszył się pod starszego i otrzymał zamiast starszego to błogosławieństwo. Za chwilę przyszedł starszy Ezaw i kiedy okazało się, że Izaak już udzielił tego błogosławieństwa, to Ezaw się wściekł i powiedział: ja go zabiję. I obiecam, że go zabiję. I wybuchnął wielkim gniewem, odszedł zagniewany. I na wiele, wiele, wiele lat ta rodzina została od siebie odseparowana. I co jest ciekawe, że często właśnie tutaj zrobię jeszcze jedną dygresję, ale myślę, że ona jest ważna w naszym kontekście. Często mówi się o tym: wow, nie mógł ten Izaak cofnąć tego błogosławieństwa, bo to jakieś, wydaje nam się, że kiedy jest wypowiedziane błogosławieństwo, to ono w jakiś magiczny sposób teraz się unosi i ono się gdzieś wypełnia w życiu. Ale to w ogóle nie o to chodzi w tym fragmencie. To nie jest żadna magia. My nie wierzymy w tego rodzaju moc słów, że teraz nie można tego cofnąć, on już wypowiedział, teraz nie może, nie wiem, jak rozumieć ten fragment. My musimy wiedzieć, że dlaczego on nie mógł tego, że czego on nie chciał już udzielić Ezawowi błogosławieństwa. Wiecie dlaczego? Ponieważ on zrozumiał, że był nieposłuszny. I to był moment też pokuty Izaaka, że wiedział, że zrobił źle i że nie może już tego cofnąć. I to jest właściwe zrozumienie, a nie, że teraz on nie mógł cofnąć tych słów, które już się gdzieś ulotniły i mają magiczną moc wypełnienia się. Rozumiecie? Tak? Więc on jakby z tego pokutował i nie mógł już udzielić Ezawowi błogosławieństwa. I Ezaw oczywiście się wściekł. List do Hebrajczyków jeszcze dodaje do tych przywar bardzo ciekawą tutaj rzecz. Mówi o Ezawie, że Ezaw był rozpustny i lekkomyślny, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wrócimy do tego ciekawego słowa, ale teraz zadam wam takie pytanie. Czy gniew jest dobry czy zły? Wiecie, no właśnie, gniew, wydaje się na początku, pierwsza nasza reakcja jest taka, że gniew jest zły, jest zawsze zły. Tylko kiedy czytamy nawet Słowo Boże, to niekoniecznie tak jest. Widzicie, dlatego że jest wiele fragmentów, które mówią o tym, że Bóg się gniewa, a przecież Bóg nie grzeszy. Mało tego, jest nawet napisane do nas: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Tak? I można to rozumieć na dwojaki sposób. Można powiedzieć, że nawet jak się pogniewajcie, to jak najszybciej wybaczcie i wtedy ten krótki okres nie będzie wam poczytany jako gniew, ale można to zrozumieć inaczej. Gniewajcie się jako nakaz od Pana, ale w tym nie grzeszcie. Czyli, że jest pewien rodzaj gniewu, który jest w pewien sposób obowiązkiem nas jako chrześcijan. Pewnego rodzaju oburzanie się powinno nas cechować i wyróżniać nas. To jest ciekawa myśl, ale gdybyśmy pomyśleli o istocie gniewu, to zaraz zrozumiemy, co mam na myśli. Co robi gniew? Gniew w rzeczywistości objawia to, co my naprawdę kochamy, co jest naszą prawdziwą miłością. Gniew jest tym uczuciem, które wybucha w nas, to oburzenie, kiedy jest zagrożone to, co jest dla nas naprawdę ważne. Dlatego, kiedy Bóg się gniewa, kiedy w jakiś sposób nakazuje nam się gniewać i oburzać, to zaryzykuje stwierdzenie, że dla nas, jako dla chrześcijan, jest grzechem nie oburzać się w pewnych sytuacjach. Kiedy widzisz, jak Boży obraz w innej osobie jest deptany przez brak poszanowania ludzkich praw. I ty możesz coś z tym zrobić i tego nie robisz. To nie jest to chrześcijańska postawa. To jest to grzechem według Słowa Bożego, ponieważ Boże Słowo mówi, że nie tylko nawet w tych tradycyjnych wyznaniach grzechu, które mamy na początku często nabożeństwa, że przepraszamy Boga za to, co zrobiliśmy złego oraz za to, czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy byli zrobić. To są te grzechy zaniechania. A dlaczego je zaniechamy? Dlaczego chcemy zaniechać te grzechy? Pamiętacie ten fragment, który mówi w Słowie Bożym, że kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ale nie czynimy, bo nie wybuchamy tym słusznym gniewem. Nic w nas nie powstaje, żadna emocja. Stajemy się takimi stoikami, którzy są obojętni. Ale obojętność jest dowodem braku miłości. Dlatego zanim będziemy mówić o grzechu, o tym złym rodzaju gniewu, przez pozostałą część tego kazania, to musimy uświadomić sobie, że nie tylko naszym przywilejem jako chrześcijan, ale naszym obowiązkiem jest zajmować często stanowisko, kiedy widzimy, że dzieje się niesprawiedliwość. Ale w tym nie możemy grzeszyć. Czyli co to oznacza? To znaczy, że twoja reakcja emocjonalna nie może być taka, że w imię tej dobrej rzeczy, tą twoją reakcją, ty niszczysz godność tej osobie, na której się ty już wyżywasz wtedy, w imię racji. Że ta osoba już w jakiś sposób jest już poniżona. Rozumiecie? Tak? Czyli wybuchasz, reagujesz, ale to jest nadreakcja, która sprawia, że przeciwko ta osoba, która faktycznie zawiniła, powinna sobie uświadomić, ona nie jest w stanie sobie uświadomić tego, ponieważ jest już tak bardzo w postawie obronnej ze względu na twoją nadreakcję. I w rzeczywistości nie zrobiłeś tego z miłości. Twój gniew nie jest objawem miłości, nawet w dobrej sprawie, ale jest objawem jakiejś chęci udowodnienia, że masz rację, chęci czegokolwiek. Także i to jest wytłumaczenie tego fragmentu z listu do Efezjan. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Więc my musimy starannie badać nasz gniew i przyglądać się. Ponieważ idąc tropem swojego gniewu, odkryjesz, co naprawdę kochasz. I dlatego jest pewien rodzaj gniewu, który jest grzechem. Kiedy my kochamy, i tu wracam do tego słowa, Ezawa, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw. I to słowo rozpustny to nie jest najlepiej przetłumaczone słowo, ponieważ nam się raczej to kojarzy z pewnego rodzaju rozpustą seksualną. Natomiast to słowo oznacza, najlepsze przetłumaczenie tego słowa to jest świecki. Świecki, czyli totalnie skoncentrowany na tym, co jest natychmiast. On chciał natychmiast tą zupę. On chciał natychmiast, jak nie będę tego mieć tutaj. Czyli to jest tak ogromne zaabsorbowanie tym, co jest tutaj, że kiedy to, co tutaj jest zagrożone, to wybucham gniewem. I to jest grzechem dla Boga. I to jest to jest ten rodzaj gniewu, który jest piętnowany przez całą Księgę Przypowieści Salomona, który piętnował Jezus, który piętnował święty Paweł. I oczywiście jego przeciwieństwem jest łagodność. I też będziemy dzisiaj o tym mówić. Czyli jeszcze raz mówię, to, co cechowało Ezawa, to była świeckość. Czyli nie potrafił spojrzeć poza tą rzeczywistość, tej zupy, tej rzeczywistości. Jak nie będę tego teraz miał, jak mi to zostanie zabrane, jak ktoś przyjdzie i mi zagrozi, że nie mogę tego mieć tu i teraz, to wybucham gniewem. Więc przez ten tydzień będziecie mieć takie zadanie, jeśli masz odwagę, to prześledź swoje wybuchy gniewu, to, co cię naprawdę oburza. I spróbuj wyjść poza tą osobę, która była narzędziem tego wybuchu, niezależnie czy to było słuszne, czy nie, i zastanów się, dlaczego tak bardzo reagujesz. Co naprawdę jest tego powodem w tobie? Być może Duch Święty nawet używa tej sytuacji, tej trudnej, w której tak bardzo się sobą rozczarowałeś, żeby jednak pokazać ci, że jest dla ciebie miłością coś, co niekoniecznie powinno być. Podam wam bardzo prosty przykład. Jeden z pastorów przyznał się do tego, że on traci cierpliwość i potrafi wybuchnąć gniewem wtedy, kiedy ktoś zaburzy jego rytm dnia, ponieważ on jest osobą bardzo efektywną i odpowiedzialną. Cały jego czas przygotowania do kazania, spotkania w tygodniu, wszystko idzie jak w zegarku. I jeśli w jakiś sposób ktoś lub coś to zaburzy, to on, jemu puszczają wtedy emocje. I kiedy poszedł za swoim gniewem, bo oczywiście na początku łatwo się usprawiedliwić, to jest twoja wina, powinieneś szanować mój czas, nie powinieneś tutaj przychodzić, kiedy się z tobą nie umówiłem, za długo siedzisz, ja już teraz nie mam dla ciebie czasu, co się znowu stało, dlaczego masz znów problem, ja tutaj muszę realizować swoje cele, mam swoje zadania. I on mógł w ten sposób robić, tak jak robią to ludzie, którzy nie chcą zmierzyć się z tym, co jest prawdziwym problemem w ich życiu. Dlatego, że mógł powiedzieć, przecież ja jestem pastorem dużego kościoła, wiele osób na mnie polega, muszę być przygotowany, mam naprawdę wspaniałe usprawiedliwienie dla tego. Ale zamiast tego on spróbował spojrzeć głębiej w siebie i poszedł za swoim gniewem. I zobaczył, że w rzeczywistości to tak bardzo jego tożsamość jest Gilgana, kiedy okazuje się, jak on jest wspaniale przygotowany. Jaki on prowadzi niesamowity Kościół. Jaki on ma wpływ. Jak ludzie zachwycają się przygotowaniami, jak on jest cudownie przygotowany do kazań. I zobaczył, że kiedy to jest zagrożone, to w rzeczywistości tego bycie tym pastorem, że on w tym położył swoje zaufanie. I dlatego wybucha gniewem. I to była ta jego świeckość. I on zaczął Pana przepraszać za to. I zaczął się z tym mierzyć. I Bóg go zaczął od tego uwalniać. I dzisiaj na starość jest jednym z najbardziej uznanych pastorów. Ostatnio został określony jako najbardziej wpływowa chrześcijańska osoba w XXI wieku przez New York Times, czyli przez jedną z gazet taką najbardziej uznaną na świecie wśród świeckich ludzi. Mówię o pastorze Timothy Kellerze. Ale on nie boi się przyznać. I potem, kiedy stawał za kazalnicą, to przez długi okres czasu, zanim jeszcze mówił, kiedy jeszcze brzmiały ostatnie słowa hymnu i czytań, to mówił: Panie, to nie jest mój Kościół, to jest Twój Kościół. Daj mi naprawdę tą pokorę, żebym tutaj był jako Twój sługa, żeby nic we mnie się nie nadymało, wszystko, co we mnie się nadyma, poddaję Tobie. Moja tożsamość nie jest w tym Kościele, nie jest w moim kazaniu, ale moja tożsamość jest w tym, że jestem Twoim dzieckiem. I on tak przez naprawdę mówi, że to zajęło dużo, dużo, dużo czasu, ale miał odwagę pójść za swoim gniewem. Więc czy Ty będziesz miał odwagę dzisiaj, żeby pójść za swoim gniewem? Jeśli Ci trudno to zdefiniować, to zapytaj się najbliższej osoby. Bo wiecie, przez kogo najczęściej do nas Bóg mówi? Przez najbliższą Ci osobę, przez Twojego męża, żonę, dziecko. Tylko my nie chcemy wtedy słuchać, bo często właśnie oni to powiedzą w taki sposób, że niekoniecznie jest to w łagodności Chrystusowej. I my w imię tego braku łagodności Chrystusowej odrzucamy prawdę. Więc myślę, że tutaj dwie strony powinny się czegoś nauczyć. Z jednej strony łagodności Chrystusowej, czyli żeby mówić prawdę w miłości, a z drugiej strony, nawet kiedy nie jest to powiedziane idealnie, żeby mimo wszystko zastanowić się, czy gdzieś tutaj nie ma odrobiny prawdy i czy Duch Święty nie chce, żebym podążył tą trudną drogą mojego gniewu. Więc to jest ten rodzaj złego gniewu. Jest to wybuch spowodowany tym, że ktoś zagroził temu, co jest dla ciebie najważniejsze, a nie jest to Bóg. I na przykład święty Paweł w liście do Filipian mówił o tego rodzaju świeckości. Paweł przestrzegał Filipian przed nauczycielami, których Bogiem jest brzuch. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. A ich chwałą jest to, co faktycznie jest ich hańbą. I teraz może kilka fragmentów przeczytamy z Bożego Słowa. Dzisiaj więcej pozwolę, żeby... Spójrzcie. Dajmy dalej, Karolina. Ok? Rzymian 15:1. Gdybyście mieli zapamiętać jeden werset, to ten jest najkrótszy. Przepraszam, to jest Przypowieści 15:1. Tak? Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Lecz przykre słowo wywołuje złość. Ja wiem, że niektórzy z nas powinni nieustannie mieć szklankę wody przy sobie. I kiedy już się zagotowujesz, weź tą szklankę. Nie wiem, jaki znajdziesz sposób, ale mierz się z tym. Mierz się z tym, bo to jest naprawdę ważne, żeby ludzie nie musieli wokół ciebie chodzić na palcach. Jakie to smutne. Chodzić wokół kogoś na palcach, bojąc się jego ciągłych wybuchów. Jakie to smutne i ciężkie życie z taką osobą. Jak dalekie jest to od postawy Jezusa Chrystusa. Jak wielkim wyzwaniem jest, jeśli to wokół ciebie się chodzi na palcach. Jak wielkim wyzwaniem jest, żeby podczas tego okresu Wielkiego Postu zmierzyć się z tym i położyć to u stóp Jezusa Chrystusa i uczyć się, że to łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Czyli receptą tutaj tak jest ta łagodna odpowiedź. Łagodna odpowiedź jest to wyraz łagodności. Łagodność możecie znaleźć jako jeden z owoców Ducha Świętego w liście do Galacjan. Łagodność. I nam często się to właśnie źle kojarzy, bo dla nas ta łagodność oznacza, że my mamy na wszystko się zgadzać, mamy się zawsze uśmiechać, mamy być zawsze być mili dla wszystkich. Ale chrześcijaństwo nie polega na tym, że jesteśmy zawsze dla wszystkich mili. Ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, jest pewien rodzaj Bożego oburzenia. I możesz być osobą oburzoną o niesprawiedliwość i wciąż być osobą łagodną. Kiedy to twoje oburzenie jest wyrażone w taki sposób, który jest wyrazem miłości do tej osoby, że ty chcesz, żeby ona dostrzegła prawdę, a nie żeby ją w jakiś sposób jej dopiec, włożyć szpilę, w jakiś sposób ukarać, okazać brak łaski poprzez twoje słowa. I czyli czym jest łagodność? Łagodność jest przeciwieństwem gniewu, a istotą biblijnej łagodności jest przekonanie, uwaga, że ostatecznie Bóg się tym zajmie. Czyli jest to przeciwieństwo tej postawy Ezawa, tej świeckości, tego skoncentrowania na tu i teraz. Czyli potrafisz spojrzeć poza tu i teraz. Potrafisz spojrzeć na to, że okej, zrobiłem co mogłem, ale ostatecznie nie będę się mścił. Nie wezmę tego tak bardzo w swoje ręce, żebym ja był tym, który wymierzy sprawiedliwość. Ostatecznie wierzę, że Bóg będzie sędzią tego. Więc puszczę to ze swojej rąk i pozwolę Bogu być Bogiem. I to jest właśnie łagodność Chrystusowa. Możemy przeczytać jeden z fragmentów, następny, który o tym mówi, to jest Rzymian 12, 19, 21. Najmilsi, pisze święty Paweł, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to, czemu? Gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Poczyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. I teraz ta zasada, która była tym mottem księdza Popiełuszki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Czyli wyrazem łagodności, która pokonuje gniew, jest inaczej odpuszczenie, wybaczenie. Dlatego, że czym jest wybaczenie? Był tutaj Piotr Gąsierowski, mówił, że wybaczenie jest to rezygnacja z prawa do rewanżu. Masz prawo do rewanżu, masz prawo, żeby odpłacić, ale wybaczasz, czyli rezygnujesz z prawa do rewanżu. Dlaczego? Bo nie jesteś świecki. Potrafisz spojrzeć poza to, na rzeczywistość wieczną, że w końcu nastąpi Boża odpłata i Bóg przyjdzie i nastąpi wszystko osądzone będzie sprawiedliwie, tak jak powinno być. Jeszcze inny fragment, to jest z listu do Efezjan. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I tutaj jest klucz. I tu jest pies pogrzebany, jak się mówi. O co chodzi? Paweł mówi tak. Ja wiem, że są sytuacje, które są małe i ta przysłowiowa szklanka wody ci wystarczy. Ale są trudne sytuacje w życiu, że nawet nabranie szklanki wody nie da ci wystarczającej cierpliwości i siły, żeby przezwyciężyć wzbierający w tobie gniew. Jest tylko jedyna alternatywa. A mianowicie to, co Paweł tutaj mówi, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To znaczy, że jedynie patrząc na Jezusa, czy widzicie, co Paweł tu robi? On kieruje oczy od siebie, od tego swojego uczucia na Jezusa Chrystusa i na to, że Jezus Chrystus na krzyżu nie wybuchnął gniewem na nas. Nie dał nam to, na co zasługujemy. Zrezygnował z prawa do rewanżu dla ciebie i dla mnie. I im bardziej będziemy się Jemu przypatrywać, im bardziej będziemy to rozważać, a to jest istotą Wielkiego Postu, tym bardziej będzie nam wstyd naszych postaw. I tym bardziej nawet nie będziesz potrzebował szklanki wody często. Zdziwisz się, jaką stworzy to w tobie pozytywną wentylację. To jest chrześcijańska wentylacja. To uczucie gniewu zamrze w tobie. Zwentylujesz się. Kiedy zaczniesz rozważać Jezusa i to, jak bardzo ty zasługujesz na Jego gniew, a co On zrobił dla ciebie. Ale czy widzicie, jak to jest bardzo antyświecka postawa, że dzisiaj nawet psychologowie by wam powiedzieli, jest tak wiele, ja czytałem, przygotowując się do tego nauczania, wiele artykułów psychologicznych na temat gniewu. Czy wiecie, jakie one wszystkie mają recepty? Oczywiście tak kilka technik zwalczania tego gniewu, niektóre bardzo śmieszne, ale zawsze tą nagrodą jest coś świeckiego. Jest to, jak to tobie zrobi dobrze tu i teraz. Jak to dobrze zrobi na twoje małżeństwo. Jak to dobrze zrobi na twoje zdrowie. Jak to dobrze zrobi na twoje relacje. Jak to dobrze zrobi na twój biznes, kiedy nie będziesz się wściekał na klientów. Tak? I słuchajcie, i to wszystko jest prawda. Ale to nie jest chrześcijańska motywacja. To jest wciąż świecka motywacja. W Biblii nigdy nie jesteśmy tak motywowani. W Biblii zawsze jesteśmy motywowani Jezusem Chrystusem. Dlatego biada nam, jeśli staniemy się kościołem, w którym to kazanie stanie się motywacyjną mową do lepszego życia dla ciebie. To jest równia pochyła dla nas. Gdyby to się stało, wygońcie mnie z tego pulpitu, proszę was. Jeśli zacznę was motywować tylko i wyłącznie świecko. Ale moim zadaniem tutaj jest, żeby motywować was Ewangelią. Że ponieważ Jezus Chrystus odpuścił tobie, odpuść i zwentyluj się. I ponieważ On przyjdzie powtórnie, odda wszystkiemu sprawiedliwie. Odpuść. Pozwól, żeby to zwentylowało, tak? Zacznij się modlić, zacznij myśleć o tym, zacznij jakoś mówić. Nie wiem, znajdź te sposoby, znajdź łagodną odpowiedź. Do jakiego stopnia jest to możliwe? Może taka krótka historia już pod koniec. W gazecie New York Times ukazał się artykuł o pewnej rodzinie. To była kobieta, 26-letnia kobieta, Ania, która poślubiła przystojnego młodego mężczyznę. Niestety 3 tygodnie po ślubie już okazało się, że on choruje na maraka śmiertelnego i 3 miesiące później już była wdową. Ona miała bardzo silne więzi rodzinne i jej rodzina bardzo się nią zaopiekowała w tym trudnym czasie. Wyobraźcie sobie, że niedługo potem ona wracała z pracy i pewien szaleniec zaczął oddawać na ulicy ogień, zaczął strzelać do ludzi. Zginęło kilka osób i wśród nich była ona i ona zginęła. Można powiedzieć, to już jest jakaś kpina. I w tym wszystkim jej rodzina, jej najbliższa rodzina, która zajęła się nią po tej tragedii, która już ją wyprowadziła na prostą. Czy wiecie, co zrobiła jej rodzina najbliższa? Natychmiast, bo tam było dużo osób postrzelonych, natychmiast oddała jej organy na ratunek 3 innych osób, które dzięki temu ocaliły swoje życie. Mało tego, ta rodzina chciała mieć kontakt z wszystkimi tymi 3 osobami i interesowały się członkowie rodziny Ani losem tych osób. I było to absolutnie dziwne, dlatego że lekarze zajmujący się tymi przeszczepami i odbierający te zgody na oddanie organów osób zmarłych, bliskich, mówią, że zazwyczaj rodziny nie chcą oddać organów. A jak się zgodzą, to prawie zawsze nie chcą mieć nic wspólnego, nie chcą wiedzieć, komu to jest oddane, bo jest to zbyt duży ból dla nich. A tutaj jest rodzina, która miałaby wszelkie prawo do tego, żeby się gniewać na życie, na Boga, na tego człowieka, który postrzelił te wszystkie osoby. Ale potrafiła spojrzeć poza tą świeckość, poza tego człowieka, który dał śmierć i wymierzyć swój gniew na samą śmierć, ratując życie 3 innych osób. I to zainteresowało właśnie redaktorów tej gazety New York Times i zrobili wywiad z tą rodziną i wiecie, co usłyszeli? I to jest właśnie w tej gazecie napisane, że oni powiedzieli, bo jak możemy inaczej zrobić? Jak mogliśmy zrobić inaczej? Jesteśmy na nowo narodzonymi chrześcijanami. Czyli to ich definiowało, jak te postawy ich definiowały, to oznaczało dla nich bycie chrześcijaninem. Słuchajcie, a jak jest często w naszym życiu, że nas lub naszych bliskich nie spotyka 1/3 takiej tragicznej sytuacji, ale wybieramy jednak, że odpłacimy, że będziemy się gniewać. I wielu z was powie, ale ja nie wybucham. To nic, że nie wybuchasz. Czy wiecie, co powiedział? Nie zacytuję świętego Pawła, zacytuję Stephena Kinga. Wiecie, co powiedział Stephen King, pisarz horrorów? Powiedział, że często humor, ale mówił o pewnym rodzaju humoru. Często jest to gniew, który się umalował i przebrał makijaż. Kiedy mówił humor, miał na myśli pewnego rodzaju kpinę, pewnego rodzaju szyderstwo, pewnego rodzaju takie wyszydzanie i wkładanie komuś szpilek. Bądźcie pewni, jeżeli widzicie takie osoby, które nieustannie szydzą, nabrały takiego dystansu, to pod powierzchnią są pełne gniewu, który ukrywają przed sobą samym nawet i przed Bogiem. I tak długo, jak go ukrywają, tak długo Bóg nie może z tym nic zrobić, ponieważ szanuje naszą wolną wolę. Więc niech ten okres Wielkiego Postu będzie tym czasem, w którym pójdziesz za swoim gniewem i nawet jeśli nie wybuchasz, to zobacz, czy nie jesteś cyniczny. Zobacz, czy nie jesteś osobą, która ciągle się niby śmieje i tak dalej. Czy coś za tym nie stoi? Czy to nie jest jakiś makijaż jakiegoś gniewu? Nie bój się iść za tym. Dlatego, że Pan cię ukochał. I zachęcam cię, kiedy tu przychodzisz, dlatego mamy co tydzień Wieczerzę Pańską, żebyśmy co tydzień mogli spojrzeć na Jezusa. Żebyśmy mogli iść do tego stołu, żebyś mógł zobaczyć ciało złamane za Ciebie. Żebyś mógł zobaczyć krew przelaną za Ciebie. Nie tylko zobaczyć, ale przeżyć to jeszcze raz. Pozwolić Duchowi Świętemu wniknąć z Bożym życiem żebyś się zwentylował ze swojego gniewu troszkę. I na koniec taki fragment, żebyśmy mogli wspólnie spojrzeć na Jezusa, jak On sobie z tym radził. Kto był najbardziej wybuchowym z apostołów, jak myślicie? Piotr. Zobaczcie, co Piotr pisze do końca swojego życia, jak on sobie z tym poradził, jak on patrzył na Jezusa. Piotr pisze, dajmy dalej, ostatni fragment. Piotr pisał tak. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, nie odgrażał się, nie reagował. Ale co robił? Wentylował. Tak, poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I tu on grzechy nasze, on twój i mój gniew, nawet ten przykryty makijażem, sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyły. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Amen. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę.